To dzisiaj kończymy studium na temat pochwycenia. Tydzień temu powiedzieliśmy sobie o pochwyceniu trochę. Jako takim omówiliśmy też przykłady, które w jakiś sposób wiążą się z tym określeniem. O czym mówiliśmy?
O tym, że model tego, że Bóg pomaga, wyrywa z ludzi sprawiedliwych, nie jest wcale nowym modelem z Nowego Testamentu i były przytaczane przykłady Henocha, Eliasza, Sodomy, Gomory i Noego. Takie spektakularne akurat te sytuacje. Była mowa również o tym, że podane jako przykład dwóch przykładowo na polu i dwóch tym jako podział sprawiedliwy i niesprawiedliwy. I teoria, która by twierdziła, to teologia New Age'owska tak naprawdę, która twierdzi, że grzesznicy zostaną zabrani, a ludzie sprawiedliwi zostaną na ziemi, jest fałszywa, bo będzie wręcz odwrotnie według Słowa Bożego, bo sprawiedliwi będą zabrani przed sądem Bożym tak naprawdę, bo sąd nie jest przygotowany.
Pan Jezus zapowiadał, że ci, którzy w Niego wierzą, zostaną ocaleni przed sądem Bożym, który ma przyjść na świat. Natomiast też warto zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy wierzący tak interpretują pewne fragmenty troszeczkę inaczej. Niektórzy uważają, że właśnie nie, że wierzący muszą przejść przez tak zwany wielki ucisk, że ta nauka jednak nie jest biblijną nauką też. Także trzeba pamiętać, że interpretacje i zrozumienie tych fragmentów jest różne przez różnych wierzących, którzy wierzą w Pana Jezusa i widzą to troszeczkę inaczej, więc warto o tym pamiętać. Też można mieć jakieś przekonanie. Dlatego tłumaczę wam, jak sam to rozumiem i próbuję wykazać, jak gdyby za pomocą argumentacji Pisma Świętego, że jest to wytłumaczenie logiczne, mające swoje podstawy, sens. I że te fragmenty można tak zinterpretować i nie jest to oderwane od logiki. I że nie jest tak, że jakiś człowiek w międzyczasie to wymyślił, jakiś na przestrzeni tych 2000 lat, ale że nauka o ratowaniu swoich wiernych przed gniewem Bożym miała miejsce od początku dziejów ludzkości. Nie było tych historii bardzo dużo opisanych, ale jakbyśmy poszukali, to i znalazłyby się jeszcze inne fragmenty, które mówią o ratowaniu wierzących w taki czy inny sposób przed Bożym gniewem. Dobrze, dzisiaj skończymy tą lekcję prawdopodobnie. Omówiliśmy sobie fragmenty, w których sam Pan, czyli Jezus, mówi o tym, tłumaczy to, że przyjdzie drugi raz niespodziewanie, że Jego drugie przyjście będzie ściśle związane z sądem nad grzesznikami i logicznie rzecz biorąc, zaraz sobie przeczytamy fragmenty, które o tym mówią, zgodnie z tą zasadą, która miała miejsce do tej pory, Bóg ratuje przed swoim gniewem tych, którzy na ten gniew nie zasługują. Jeśli gniew miał spadać na jakieś jedno konkretne miejsce, to Bóg zabierał z tego konkretnego miejsca człowieka. Natomiast ten sąd, który jest zapowiadany, przyjdzie na całą ziemię. I na dobrą sprawę nie ma takiego miejsca, w którym Bóg mógłby tego człowieka ukryć. Bo takiego miejsca nie będzie na ziemi. Więc to jest właśnie ważne, żeby zrozumieć pewne zasady. Miała spaść siarka na Sodomę i Gomorę, Bóg wyprowadził Sodomę i Gomorę, nie musiał daleko nawet.
Lota.
Noe Bóg wsadził do arki, bo woda była. Więc teraz ziemia jest zachowana na ogień. Gdyby wtedy miał ogień spaść, to dużo by z arki nie zostało. Eliasza zabrał, żeby mógł dożyć czasu, kiedy wróci. Normalnie, gdyby tam na ziemi został, nie dożyłby. Henocha też zabrał i miał w tym swój cel. Więc jeżeli Bóg dokonuje jakiegoś dzieła, to ono jest głęboko przemyślane. To jest wszystko dograne do w każdym szczególe. Ale za chwilę popatrzymy sobie, co mówią apostołowie na ten temat i spróbujemy zobaczyć, czy ta logika, ta zasada również jest aktualna dzisiaj, którzy oczekujemy Pana Jezusa z nieba, tak? No właśnie, otwórzmy sobie list do Filipian. Najpierw pierwszy rozdział listu do Filipian. I przeczytajmy sobie od 4 wersetu do 6.
Zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich, za wasz współudział w Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej, będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.
Dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.
No, ten dzień to.
Gdyby Paweł uważał, że ten dzień nastanie za ileś tam tysięcy lat, to nie pisałby do wierzących, że Pan dokończy tego dnia dzieła w nich konkretnie, do dnia Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nie powiedział, kiedy przyjdzie. Dlatego Duch Święty również Pawłowi tego nie objawił, ale objawił mu, że wszyscy mają być gotowi, żeby czuwali. Więc skoro pisze, że dokończy w was dobre dzieło do dnia Jezusa Chrystusa, to znaczy, że liczyli na to, oczekiwali tego, że za ich życia przyjdzie Pan. I to dzieło w ten sposób zostanie dokończone. Przyjściem Pana. I to powiedział Paweł, zanim pojawili się kolejni nauczyciele setki lat później, którzy również tak mówili. I drugi werset z tego samego listu trzeci rozdział. Od 17 wersetu, a może od 13.
Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ilu więc nas jest doskonałych, tak myślimy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi.
I to wam Bóg objawi.
Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej. A teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami krzyża Chrystusa. Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie. Myślą oni o tym, co ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko.
Tak. Co pisze Paweł? Co pisze Paweł tutaj? No, co on tutaj pisze? Czego oczekujemy z nieba? Oczekujemy Pana, który przyjdzie z nieba. A skoro oczekujesz czegoś, to nie oczekujesz tego po swojej śmierci. Bo wtedy przestajesz czekać. Czekasz, póki żyjesz. Więc skoro oczekujemy, Paweł nie mówi, wy oczekujecie, tylko mówi, my wszyscy, ja i wy.
I nie czeka na karę, tylko
dopiero
na nagrodę.
Tuż przed śmiercią, kiedy siedział w więzieniu, to Pan mu objawił, że koniec jego życia nadszedł. A i wtedy niewykluczone, że Pan mógł przyjść i go w ostatniej chwili zabrać. Ale Paweł wierzył i czekał. I to samo przekazywał swoim uczniom. Oczekujemy Pana z nieba i On przemieni nasze ciała. Zapamiętajcie to słowo. Przemieni nasze ciała. Przemieni. To jest ważne słowo. Zobaczmy kolejny fragment Tytusa, listu Tytusa, drugi rozdział. Będziemy tak nie po kolei czytać, ale według pewnego tej koncepcji, tego studium, tak niech zostanie. List do Tytusa, drugi rozdział. Od 11 wersetu do 15.
Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt sobą nie gardzi.
Czego oczekują?
Błogosławionej nadziei.
Objawienia się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Czyli oczekiwali, że Pan przyjdzie. każdej chwili. Żyli. Jedni przechodzili większe doświadczenia, drudzy mniejsze. Jedni byli torturowani, drudzy musieli się ukrywać. Jeszcze inni mieli względny spokój, w zależności od tego, gdzie i jak żyli. A jeszcze inni nie doczekali, bo odeszli z tego świata, nie doczekawszy. Ale ci, którzy żyli, Paweł pisał do żywych. Oni oczekują objawienia Jezusa z nieba. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział. Przechodzimy teraz do kluczowych fragmentów. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Od 13 wersetu do 18.
Nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.
Tak, co jest napisane tutaj w tym fragmencie?
Że żywi, jeżeli przyjdzie Pan, żywi będą porwani w obłoki.
Ale co się stanie?
Tak.
Ale co się stanie? Jak oni będą porwani?
W jednej chwili. W jednym momencie. Gdy Pan przyjdzie z okrzykiem.
Wraz z tymi, którzy przyjdą z martwych stali, oni z martwych staną w nowych ciałach, a my będziemy przemienieni. Tak? A tam, jak było, Paweł napisał, przemieni. Tu Paweł mówi przemienieni. I chciałem zaznaczyć, że według mojej wiedzy, w czasie, kiedy Paweł pisał ten list, jeszcze apokalipsy nie było. Jeszcze Jan nie miał objawienia tego, co będzie w Dniu Pańskim. Żaden wierzący jeszcze nie miał wglądu w to, że jakiś wielki ucisk w ogóle będzie. Nie miał wykładni tego. Więc nie patrzyli na to przez perspektywę, że jeszcze czeka ich jakiś większy ucisk. Jeszcze jakieś działania dodatkowe będą się działy. Oni czekali, Pan się objawi, zabierze nas stąd. Będziemy przemienieni z Nim. Na obłoki przyjdzie. Zabierze nas stąd. I jak Paweł puentuje to w 15 wersecie, 18 wersecie? To ma być pocieszenie. Dlaczego dla żywych miało być pocieszeniem, że przemieni znikome ciała, tak? Przemienieni, zostaniemy zabrani na obłoki. To popatrzmy sobie rozdział 5 tego samego listu, od 1 do 9.
O czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tak. I teraz ważne dwie rzeczy w tym fragmencie są. O jakim gniewie jest mowa? O jakim gniewie jest mowa? Bo niektórzy mogą uznać, że chodzi o sąd ostateczny, o tam jezioro ogniste, tak? To ten gniew i przed tym gniewem jesteśmy uratowani. Ale Paweł mówi, że przyjdzie dzień pański jak złodziej. Dzień pański przyjdzie jak złodziej. I na kogo przyjdzie dzień pański? Co Paweł tutaj mówi? Zobaczcie. Jak dzieli ludzi?
Na tych, którzy...
Oni?
Żyją.
Oni?
Tak, i my.
I my. Oni?
Żyją w ciemności.
A my?
Światłość.
Na nich?
Przyjdzie gniew.
Na nas?
Nie przyjdzie.
My będziemy uratowani. Dlatego Paweł wcześniej... Mamy ten sam list. To jest jeden i ten sam list, którym Paweł wcześniej napisał, żeby pocieszali się tymi słowami, a tu pisze dalej, co będzie się działo i dlaczego ta informacja, że Pan przyjdzie i zabierze nas, przemieni nas, jest pocieszeniem. Dlaczego? Bo stanie się to,
żebyśmy nie
mieli udziału w gniewie, bo wy jesteście przeznaczeni nie na gniew, jest napisane. Wy nie jesteście przeznaczeni na gniew, który ma przyjść na całą ziemię. Bo gniew ma przyjść na całą ziemię. Wy nie jesteście przeznaczeni na gniew, ale na
zbawienie
przez Pana Jezusa Chrystusa. Czyli ocalenie przed gniewem Bożym, który ma przyjść na grzeszników. To nie jest jeszcze sąd ostateczny. To nie jest jeszcze ostateczna rozgrywka. To jest jeszcze czas, kiedy Bóg przyjdzie tu, Pan Jezus wróci tu, żeby... Teraz czytamy dalej. Drugi list do Tesaloniczan. I czytamy najpierw od 5 wersetu 1 rozdział.
Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. W ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają, i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Dlatego też modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy, aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
Tak. Wierzący mieli tę wiedzę, którą przekazał im apostoł Paweł. W Tesalonice apostoł Paweł dużo o tym mówił i tłumaczył wierzącym, czego mają się spodziewać i co przyjdzie na ziemię i gdzie ich wtedy miejsce będzie. Dlatego kiedy studiowaliśmy te dwa listy, to omawialiśmy to dość szczegółowo. Natomiast co jest ważne? Pan Jezus wróci na ziemię, żeby wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy uciskali wierzących. Jeżeli popatrzymy na to, to O jakich wierzących mówi w tym miejscu Paweł? O kim konkretnie mówi?
O tych, którzy żyli w tamtym czasie na ziemi.
I czego oni oczekują? Co z nimi się dzieje? Co z nimi? Jakie są?
Są
uciskani. I czego oczekują?
Pana Jezusa.
Który przyjdzie i co zrobi? Ich uratuje, a tamtych?
Ukaże.
Ukaże. To oni oczekiwali przyjścia Pana, a nie... Tak, ale też nie jest tak, że Paweł nauczał, że słuchajcie, wy to nie, bo teraz to nie, wy tu musicie męczyć się na tej ziemi, a Pan przyjdzie za bardzo długo i nie za naszego życia. Paweł takiej wiedzy nie przekazywał. Paweł przekazywał wiedzę, bądźcie gotowi, bo jeszcze chwila, jeszcze tylko krótko, tak jak w liście do Hebrajczyków, pamiętacie, czytaliśmy, jeszcze tylko krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Krótko, oczekujcie. Więc zbawieni przed gniewem mieli być. Zobaczcie, drugi rozdział, 11-13 werset.
Proszę.
11-13.
Tak.
Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, także nie uwierzył kłamstwu.
Że uwierzył
kłamstwu. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie.
Może, Kasia, wiesz co, jednak przeczytaj drugi rozdział od pierwszego.
Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci. Także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? A teraz wiecie, co przeszkadza? Tak, że się objawi w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak, że uwierzył kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Do tego po...
Do 13. No i teraz, słuchajcie, no, w jaki sposób próbujemy sobie w skrócie dużym przypomnieć ten fragment, ale na co chciałem w tym momencie zwrócić uwagę. Bardzo ważna rzecz. Abyście nie dali się tak łatwo zachwiać w waszym umyśle, że dzień pański co? Już nadchodzi. Dlaczego Paweł mówi zachwiać w waszym umyśle? O co chodzi? Przecież kilka fragmentów, kilka zdań wcześniej napisał, że Pan przyjdzie z nieba. Tak? Wcześniej mówi, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Tak? I mówi, że przyjdzie się zemścić, przyjdzie wziąć pomstę za wasze prześladowania, za to, że na tych, którzy was prześladowali. No to oni czekają na ten dzień pański, a Paweł mówi, nie dajcie się zbić w umyśle, że on już nadchodzi. No to o co chodzi? to z jednej strony mówi czekajcie, a z drugiej mówi nie dajcie się zwieść, że on już przyszedł, że co, kiedyś ma przyjść? Zastanówcie się, dlaczego Paweł tak pisze. Czy widzicie jak gdyby logikę w tym, czy nie bardzo? W czym jest problem? Dlaczego Paweł ostrzega ich?
Bo pisze o jakimś innym liście. Ktoś próbował ich.
Tak, ale w co próbowano wmówić wierzącym, że to było zagrożeniem dla ich wiary?
Że już ten czas gniewu nastał, a oni jeszcze są.
Tak.
Że
Paweł mówi, ja wam powiedziałem, wcześniej pisał Paweł, zanim to się stanie, to zanim się ten gniew wyleje, to wy już będziecie z Panem. Jeżeli ktoś wam będzie pisał, że wy tu macie zostać w czasie tego gniewu, to nie dajcie się nabrać, bo tak nie będzie. Pamiętajcie, co wam wcześniej pisałem. Pamiętajcie, co wam wcześniej mówiłem. Wy nie jesteście przeznaczeni na gniew, ale jeśli ktoś przyszedł i mówił im, słuchajcie, owszem, Pan przyjdzie ze swoim gniewem, ale wy tu na ziemi macie być zachowani i też będziecie cierpieć. To nie dajcie się oszukać. Wtedy to ma sens. Bo oni z radością oczekiwali, że przyjdzie ten dzień. Dlaczego? Bo dla nich przyjście Dnia Pańskiego, zgodnie z nauczaniem Pawła, wiązało się z tym, że będą już z Panem. Że to jest dzień zabrania do Pana. Więc dla nich ten dzień był dniem radosnym. Dniem klęski i nieszczęścia miał być tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii. Dla nich to był dzień straszny, dlatego spowiedzenie Maranata było dla jednych było pozdrowieniem, a dla drugich było przekleństwem. Dlaczego? Przyjdź, Panie Jezu, dla tych, którzy oczekiwali, było błogosławieństwem, było życzeniem, dobrym życzeniem. Natomiast przyjdź, Panie Jezu, dla grzeszników wiązało się z przyjściem sędziego. To był sądny dzień. Dzień Pański. Więc Paweł mówi, nie dajcie się zwieść. On nie przyjdzie wcześniej, jak się objawi człowiek niegodziwości. Natomiast co jest ważne? Pamiętajcie, co wam mówiłem. Wy nie jesteście przeznaczeni na gniew. Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Wy jesteście przeznaczeni do tego, żeby być z Panem, do ratunku. Tak jak wcześniej pisze, wy nie jesteście przeznaczeni na gniew. Nie dajcie sobie wmówić, że Dzień Pański już się zaczyna, a wy jeszcze jesteście tu, bo to jest nieprawda. Ja takiego czegoś nigdy nie napisałem, nawet żeby przyszedł do was list, który będzie zaadresowany, że to ja, to nie wierzcie. To nie ja. Ja nie zmieniłem zdania. To, co wam mówiłem wcześniej, kiedy byłem u was, powtarzam teraz. Zbawieni przed przyszłym gniewem. Na nich przyjdzie gniew Boży, a my będziemy ocaleni. Nie dajcie się oszukać. Nie dajcie się zwieść. Nie dajcie się zbałamucić przez inne nauczanie odnośnie tego, co będzie z wami, gdy się rozpocznie Dzień Pański. Czy to jest jasne? Logiczne? Można oczywiście te fragmenty tłumaczyć w inny sposób, tak? Wnikać w szczegóły, powiedzieć, ale tu jest tak, a Pan Jezus na obłokach to wcześniej, a to później. Owszem, to ma swoją chronologię. Natomiast zauważmy, że pewne rzeczy, które Pan Jezus opisuje, On nie rozpisuje tego w linii chronologicznej, a zbiega się to do jednego wydarzenia, które ma pewną rozpiętość czasową. Natomiast Pan Jezus opisuje pewną konkretną rzecz, która się w tym czasie wydarzy. Podam wam przykład jakiś, tak? Taki, żeby w jakiś sposób, może niezręczny troszeczkę, może niedokładny, ale wytłumaczyć. Kiedy opisujesz komuś wydarzenie jakieś, na przykład cały dzień, tak? Coś się działo. Od rana do wieczora, tak? Jechałeś, nie wiem, na wycieczkę, miałeś po drodze jakąś kolizję, tak? Przyjechała karetka, zabrali cię do szpitala, ratowali cię i ty potem to opowiadasz. Wiesz co? Jechałem do tam, nie wiem, gdzieś tam do jakiegoś miejsca, miałem wypadek i mnie ludzie uratowali i wylądowałem w szpitalu. Opisujesz to, co się działo przez kilka... Pomijasz szczegóły. Pomijasz rzeczy, które są nieistotne, bo ty się skupiasz tylko na najważniejsze rzeczy. Przeżyłem. Miałem wypadek, żyję. Bo to jest jak gdyby kwintesencja tego, co cię spotkało. Miałeś wypadek, ale przeżyłeś. I tym się z kimś dzielisz. A jak ktoś mówi, ty, a jak to będzie, opowiedz, jak to dokładnie było. No i wtedy opowiadasz mu wszystko po kolei. Tak samo tutaj. Paweł się skupia na rzeczy kluczowej. Na tym, że kiedy przyjdzie, my oczekujemy Pana i cierpimy teraz tu na ziemi. Różne przeżywamy doświadczenia, próby, zmagania, takie, inne, ale oczekujemy z nieba Pana, który nam da wolność, który uratuje nas i wiemy, że na ziemi będzie sąd, że będzie tutaj Bóg będzie sądził świat. I wiemy, że Bóg nas uratuje. I teraz, żeby się nie dać oszukać, tak, to Paweł się skupia na tym, on mówi, ja wam wiele opowiedziałem, pamiętacie, jak wam mówiłem. Natomiast pamiętajcie jedno, będą was oszukiwać. Nie w tym, co się tam wszystko będzie działo, tylko w tym, co będzie z wami. W tej jednej rzeczy was oszukują. I Paweł się na tym skupia. On nie rozpisuje, nie robi rozpiski wszędzie. Robi krótkie rozpiski w różnych miejscach. W pierwszym liście do Tesaloniczan robi rozpiskę, kiedy będzie zmartwychwstanie, trąba zabrzmi, tak? Pan Jezus zabierze was. Tak? Będziecie... A potem opisuje, co się będzie działo później. Ano teraz, kiedy przyjdzie Pan w ogniu płomienistym wymierzyć karę. No i mamy na przykład Apokalipsę, ale wtedy jeszcze jej nie było. Tyle, co opowiedział im Paweł, to oni widzieli. My dzisiaj jesteśmy mądrzy, bo mamy Apokalipsę. I jeżeli jesteśmy mądrzy na tyle, żeby ją przeczytać i przyjąć, to dobrze. Jeżeli chcemy jak gdyby więcej dopowiedzieć, w nich nie jest, to tak ostrożnie. Natomiast jesteśmy mądrzy, bo mamy księgę, a tam jest rozpiska, co się będzie działo w tym dniu pańskim, że to nie od razu Jezus przyjdzie. On przyjdzie, w ogniu płomienistym, ale zanim on przyjdzie osobiście, to na ziemi kataklizmy będą i nie dlatego, że aniołowie będą zbuntowani, mieli swój pomysł na to, co jest na ziemi, ale będą łamane co?
Pieczęcie.
A kto ma prawo złamać pieczęcie?
Baranek.
A właśnie. I chcąc, nie chcąc, wszystko, co spada na ziemię, to dlatego, że baranek łamie pieczęcie. To on decyduje o tym, co kiedy ma być. I warto o tym pamiętać, że Pan Jezus, zanim przyjdzie osobiście, Paweł tutaj nie pisze tego, co, jak to będzie precyzyjnie wyglądało na osi czasu. Ale my mamy Apokalipsę i możemy zobaczyć, jak to będzie się działo. A kiedy wszystko byśmy skumulowali, całe te wszystkie rozdziały Apokalipsy, no to mamy to, co Paweł pisze w liście do Tesaloniczan. Tylko że Paweł się skupia na jednej rzeczy. Nie dajcie się oszukać, że wy tu zostaniecie. Nie dajcie sobie tego wmówić, bo to podważa waszą wiarę. Bo nigdy w dziejach historii nie było tak, że Bóg swoich wiernych zostawił na zagładę, tylko zawsze ratował. Nigdy nie zostawił swoich wiernych na zagładę. Nigdy.
Zawsze była ta resztka.
Tak. Zawsze ich ratował. W taki czy inny sposób. Hebrajczyków 9:28.
Tak też Chrystus raz
ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.
Pierwszy raz Pan Jezus ukazał się dla grzechu. Rozumiecie, o co chodzi, czy nie?
Ofiara Pana Jezusa.
Pierwszy raz przyszedł jako sługa, tak?
Baranek.
Uniżył się, przyszedł, cierpiał, nie przeciwstawiał się, gdy mu złorzeczono, nie odzłorzeczył, tak? Przyszedł dla grzechu, ponieważ musiał wykonać swoją misję ratowania grzeszników. A stało się to poprzez dobrowolne oddanie swojego życia, przelanie swojej krwi, żeby ci, którzy będą pragnęli zostać usprawiedliwieni, mieli taką możliwość. Ale jest napisane, że drugi raz nie przyjdzie po to, żeby cierpieć, a drugi raz przyjdzie po co? Ku zbawieniu
oczekujących.
I nie jest tak, że zbawienie to będziemy mieli, jak Pan Jezus przyjdzie. Bo zbawieni jesteśmy już. Usprawiedliwieni jesteśmy już. Tak? Oczywiście, no, możemy rozmawiać, ale nie chodzi o to, że ofiara Pana Jezusa zadziała dopiero, jak On przyjdzie. Nie, ona już działa i każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony z grzechu. Ale ku ratunkowi tych, którzy na Niego czekają, to znaczy drugi raz, jak pisał wcześniej, przyjdzie, żeby osądzić świat niewierny, ale uratować tych, którzy na ten sąd nie zasługują. I wiąże się to z tym, że otrzymamy nowe ciała, że już nie będziemy tutaj, tak? Ale chodzi o to, że będzie na ziemi sąd i żadne miejsce na ziemi się nie ukryje. Jak czytamy Apokalipsę, będą mówili: góry, padnijcie na nas, przykryjcie na nas, bo nastał wielki dzień sądu Boga, ale nie będzie miejsca, w którym będzie można się ukryć. Bo przed Bogiem nie można się ukryć. Przed ludźmi można, ale przed Bogiem nie da się znaleźć miejsca, ponieważ nawet w krainie umarłych, w głębinach ziemi, tam też Pana ręka sięgnie. Wszędzie. Nie ma takiego miejsca. Jedyne, na co można liczyć, to to, że Bóg sam zabierze ich. A jeśli cała ziemia ma być osądzona, to tylko niebieska ewakuacja. List Judy, pierwszy rozdział, i tylko jeden jest. 20 i 21 werset.
Wy jednak umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa w życiu wiecznym.
Oczekując czego?
Miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa
ku życiu wiecznemu. W waszej najświętszej wierze miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Czym jest to miłosierdzie? To miłosierdzie jest zmartwychwstaniem w chwalebnych ciałach, bądź jak pisze w innym miejscu Paweł, u niektórych przemienienie. Będziemy przemienieni. Ci, którzy pozostaniemy przy życiu, jak mówi Paweł. To jest ta nadzieja ku życiu wiecznemu. Ponieważ będziemy studiować, zaczęliśmy studiować już list do Koryntian. Tam cały rozdział Paweł poświęcił na wytłumaczenie zmartwychwstania w chwalebnych ciałach. Dlaczego czekamy na chwalebne ciała? Dlaczego to ciało i ta krew nie może odziedziczyć Królestwa Bożego? To jest cały fragment, cała bardzo ważna nauka, którą Paweł bardzo dokładnie tłumaczy. Ale oczekujemy miłosierdzia, ratunku przed przyszłym gniewem i życia wiecznego. Pamiętajmy, że przyszły gniew, który ma przyjść, to nie jest ten gniew, o którym mówimy sąd ostateczny i jezioro ogniste. Dlaczego? Bo jeżeli otworzymy sobie list Piotra, tylko muszę tu znaleźć. Otwórzmy sobie drugi list Piotra. Rozdział trzeci. Od 5 wersetu, proszę, czytamy.
Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i śpiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju.
Mm-hmm. Dobrze. O jakim sądzie mówi tutaj Piotr? Ostatecznym?
Tak. Tym opisanym w Apokalipsie.
Ostatecznym. Ziemia zostanie spalona. Nowych niebios, nowej ziemi.
Kto jeszcze tak uważa, a kto uważa inaczej? Co jest napisane? W którym miejscu tu jest mowa o sądzie ostatecznym?
W którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej.
I to jest sąd ostateczny?
Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i śpiesząc się na przyjście Dnia Boga.
I który tu fragment mówi o sądzie ostatecznym? Który werset?
To będzie po sądzie.
Który werset?
To znaczy, no, po sądzie, no tak, no, de facto po sądzie.
Ale o jakim sądzie ten fragment mówi? Jak pierwsza ziemia, co było zalane wodą?
Ziemi.
Ta ziemia. Ogień jest zachowany dla jakiej ziemi?
Dla tej.
Czyli wtedy mieszkańcy ziemi zostali osądzeni, a Piotr mówi i będzie jeszcze raz, że mieszkańcy tej ziemi zostaną osądzeni. I teraz co ważne, zauważcie, że pomija okres 1000-letniego królestwa tutaj. Jakby to od razu wszystko miało się stać. I znowu wracamy do tej historii nieszczęsnego wypadku. W ciągu całego dnia miało różne rzeczy wydarzenie, miały miejsce różne rzeczy. I ktoś mi mówi, opowiedz mi, jak to było z tobą. I ty teraz opisujesz tylko jak gdyby swój odbiór, swoją perspektywę. Pomijasz to, co się działo dookoła, pomijasz ludzi, którzy byli dookoła, bo to nie interesuje słuchacza. I mówisz, że ze mną to się i to stało, potem i taki zabieg przeszedłem i na końcu było to i to. Ale pomijasz, że w międzyczasie się działy inne rzeczy, które cię nie interesują. A ktoś potem mówi, ty, a opisz mi teraz, co robili ludzie dookoła. I ty już się nie skupiasz na sobie. Tak jakby tego nie było. Tylko opisujesz to, co się działo dookoła, co widziałeś, czy słyszałeś, tak? Tak samo tutaj. Tutaj jest opisane, co się będzie działo, kiedy przyjdzie drugi raz Pan i będzie ogień strawi tą ziemię. Tak jak pierwsza ziemia była zalana wodą, tak druga ziemia została zachowana dla ognia. Czyli Piotr również pisze o sądzie, który ma dotknąć tę ziemię, która w ostatecznym rozrachunku będzie spalona ogniem. I teraz mając tę wiedzę z Apokalipsy, my możemy sobie zrobić rozpiskę oś czasu, że będzie Dzień Pański, Dzień Pański będzie miał etap wylewania gniewu, potem tysiącletnie królestwo, a potem ziemia będzie spalona ogniem. Ale dlaczego ona będzie spalona ogniem? Bo tysiącletnie królestwo na koniec się okaże, że co? Że na ziemi już żadnego grzesznika nie ma? No nie. Będzie ich jak mrówków, jak to się mówi, jak piasku morskiego. Tysiącletnie królestwo się skończy i nagle się okaże, że ci, co na nim, na tej ziemi żyli, to oni wcale tacy chętni nie byli do tego nowego porządku. Więc koniec końców ziemia będzie spalona ogniem, ale cały czas mamy dotyczy sąd tej ziemi. To, że ziemia będzie spalona ogniem, to, że ci, którzy otoczą święte miasto, zostaną spaleni, to jest sąd nad tą ziemią. Nad tą ziemią. Więc ważne jest to, że to jest cały czas opisywany sąd nad tym światem. Więc jeśli chcielibyśmy powiedzieć, że tak, to ma miejsce, ale to będzie się działo na sądzie ostatecznym, kiedy już to wszystko się stanie, tak, a w międzyczasie wierzący tutaj muszą na tej ziemi cały czas być. Owszem, i będą. Pytanie, co będzie z nami, którzy teraz żyjemy, na co my czekamy? Na co my czekamy? I Słowo Boże mówi, że my czekamy nowych niebios i nowej ziemi, ale Piotr mówi, że jeżeli chcecie uniknąć tego, co się będzie działo na ziemi, to musicie być zachowani bez skazy i nagany w pokoju. Więc jest dla mnie przynajmniej, jest logicznym, że wszystkie miejsca, które mówią, że jesteście zachowani przed Bożym gniewem, jesteście zachowani przed sądem, przyjdzie dzień sprawiedliwości, oczekujcie go, oczekujcie Pana z niebios, to cały czas jest mowa o tym, że mamy się spodziewać przyjścia Pana, oczekujemy Go, ale wiemy również, że z tym przyjściem jest związany Apokalipsa. Wydarzenia opisane w Apokalipsie. Nieszczęścia, tragedia, która spadnie na tą ziemię. Dlaczego? Dlatego, że cierpliwość Boża się skończyła. Ale również wiemy, że my mamy przed tym gniewem być uratowani. Przed tym konkretnym gniewem. Ponieważ to, że jesteśmy z Panem, to mamy już zagwarantowane przez Ducha Świętego. Ale skoro jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia, to po to my tego Ducha mamy, że kiedy ten dzień przyjdzie, dzień gniewu Bożego, to my nie mamy w nim udziału. Po to mamy gwarancję. Po to otrzymaliśmy Ducha Świętego, żebyśmy się nie musieli bać tego. Dlaczego? Bo jeżeli my mamy wziąć udział w nieszczęściach, które spadną na świat z powodu gniewu Bożego, to coś z naszym życiem jest nie tak. Coś z naszą wiarą jest nie tak. To kim my jesteśmy?
Bankartami.
To po co to Bóg dał nam Ducha Świętego? Po co? Żeby nas potem karać? Za co? Skoro nas usprawiedliwił swoją krwią. I dlatego, kiedy taka nauka przyszłaby, czy przyszła, czy może przyszła do Tesaloniczan, to Paweł mówi, nie dajcie się oszukać, bo to wam zrobi bałagan w głowie. Wodę z mózgu wam robią. Podważają waszą wiarę. Podważają waszą nadzieję. Podważają ofiarę Chrystusa, który za was umarł. A teraz mówi, będę was karał na równi z, z prze, na równi z grzesznikami. To kim ja jestem? To mam się bać tego dnia? Czy czekać? Nie dajcie się zwieść, że dzień Pański nastał. Nie nastanie pierwej niż. Czym ja mam się pocieszać? Tym, że będę miał udział w plagach? Tym mam się, tymi słowami mam się pocieszać? Czy mam się pocieszać tym, że dzięki temu, że zaufałem Chrystusowi, nie będę zachowany na dzień gniewu? On mnie ominął. Nie jestem tchórzem, dlatego że nie czekam na dzień Pański. Ja nie boję się prześladowań, nie chcę się... Inaczej nie boję się. Nie chcę się bać prześladowań, które przyjdą na mnie z powodu mojej wiary. Ale od ludzi nieposłusznych. Tak jak Paweł mówi, błogosławieni jesteście, dlatego że to sprawiedliwa rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was dziś uciskają. Wielu wierzących na tym świecie są uciskani z powodu wiary, ale nie oni mają się bać, a ci, którzy ich uciskają. Dlaczego? Bo oni dziś są uciskani. Ale kiedy przyjdzie Pan z nieba, to ich ucisk się skończy, a zacznie się ucisk tych, którzy ich uciskają, bo to jest sprawiedliwa rzecz u Boga. To jak może być sprawiedliwą rzeczą u Boga to, że my będziemy razem z nimi? Nieporozumienie. Jeżeli my mamy mieć ucisk w tym dniu, to czy mało jest dziś prześladowań? Czy mogą być jeszcze większe? Dlatego ważne jest, żeby czytać Apokalipsę. I zobaczycie tam wierzących. Natomiast trzeba pamiętać, że nawrócić się będzie można również wtedy. Ale to jest kolejna grupa ludzi. Jest napisane tam, którzy wyszli z wielkiego ucisku. I zostali zabici z powodu wiary. Ale też trzeba zobaczyć, że my się do tej grupy nie zaliczamy, bo my już uwierzyliśmy. My nie potrzebowaliśmy przejść przez wielki ucisk, żeby uwierzyć. My dziś uwierzyliśmy. I to jest naszym błogosławieństwem, że Pan przyjdzie, żeby ocalić nas przed nadchodzącym gniewem, żebyśmy nie mieli w tym udziału. Dlaczego? Bo Bóg jest naszym Ojcem, a nie sędzią sprawiedliwym, który przyjdzie odebrać, wypłacić nam inaczej, wypłacić nam przyjdzie. Tu nie ma mowy, tu w ogóle nie należy tego postrzegać w kwestii tchórzostwa, bo też niektóre takie argumenty słyszałem, że ta nauka to jest nauka taka troszeczkę ludzi, którzy się boją prześladowań i oni sobie wymyślili naukę, która ich przed tym ratuje. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że nie jest to argument merytoryczny, bardziej argument emocjonalny. Ponieważ ja po to uwierzyłem, byłem podległy Bożemu sądowi, karceniu Bożemu. Gdyby przyszedł ucisk na ten świat, to ja byłbym jednym z nich, gdybym nie uwierzył. I byłaby to słuszna zapłata za moje życie. I w konsekwencji, jakbym trafił do jeziora ognistego, to byłoby to sprawiedliwe. Ale Bóg mi okazał łaskę. Dał mi się poznać, ja uwierzyłem w Pana. Bóg dał mi życie wieczne i powiedział, nie będziesz tu miał łatwo. Z różnych powodów może ci być ciężko. Mi jest łatwiej, wam jest łatwiej. Naszym braciom w Chrystusie w innych częściach świata jest ciężej, ale swoje też przeżywamy, jakieś rozterki. Różne rzeczy przeżywamy w swoim duchowym życiu. Ale wiem jedno. To, co przeżywam tu, to moje. To, co Bóg dopuszcza na moje życie i modlę się też o braci i siostry, którzy mają jeszcze gorzej ode mnie, ale oni mają to tu. Bóg to dopuszcza, dlatego że Piotr mówi, żeby wasza wiara była wypróbowana. Natomiast w żaden sposób nie jest to sąd Boży, który jest wylewany na ziemię. On jeszcze nie nastał. Ale jaki ja jestem szczęśliwy, że ujdę tego sądu, ponieważ to będzie straszniejsza rzecz niż cokolwiek, co się teraz dzieje. To, co się będzie wtedy działo, jest nieporównywalne z niczym, co było do tej pory. Tak jak pierwszy świat został zgładzony wodą, tak drugi będzie zgładzony ogniem. I dziękuję Bogu Wszechmogącemu za to, że uratował mnie przed swoim gniewem, że wyrwał mnie z tego. I się z tego raduję. A tchórzem to będę, jak przyjdą na mnie tu doświadczenia, ja będę się bał. Będzie to tchórzostwo, będzie to moje tchórzostwo. Może w tym tchórzostwie zachowam wiarę. Będę tchórzem z wiarą. Będę się bał, bo nie wiem, jak zareaguję. Ale to nie będzie Boży sąd. To będzie próba mojej wiary. Czy żużel odpadnie, czy nie? Czy rozterki, które dziś mam i problemy, które przechodzę, utwierdzają moją wiarę, czy słabnę? Czy poddaję się, czy walczę? Ale to wciąż jest moje życie tu i teraz, a nie Boży sąd, który na ziemię spadł. Bo jak on spadnie, to spadnie na tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii. A ja mam nadzieję, że dzięki temu, że dziś trwam, wtedy już będę z Panem. Dlatego jest napisane, aby cały duch, wasz, dusza i ciało były zachowane na ten dzień. Bez skazy i nagany. Bądźcie bez skazy i nagany w pokoju. Także tak jak wam to wytłumaczyłem i jak sam to rozumiem, to jest to nauka niewymyślona przez ludzi, którzy się boją czegoś, co może na nich przyjść. Owszem, ja się boję Sądu Bożego, ale dziękuję Bogu, że ja właśnie na niego nie zostałem zachowany. Bóg mnie uratował właśnie. Dzisiaj już się nie muszę bać. Bo gdybym był na tym sądzie, to znaczy, że jestem niewierzący. To znaczy, że nie uwierzyłem. To znaczy, że tylko tak o sobie myślałem. Dlatego Paweł mówi, nie dajcie się zbałamucić. Nie dajcie sobie tego wmówić. Moim zdaniem jest to nauka, która płynie wprost ze Słowa Bożego, która jest według mnie logiczna i znajduje swoje poparcie w tekście Pisma Świętego od samego początku. Można oczywiście rozumieć te fragmenty inaczej. Każdy ma prawo je rozumieć jak chce. Ja je rozumiem tak. Tak was nauczam. I sami musicie ocenić, czy to ma sens, czy sensu nie ma. Wnioski. Pan przyjdzie nagle, aby uratować swoich przed gniewem Bożym. Czyli swoim. Czyli on ratuje swoich przed tym, co zsyła na świat. I dla mnie to jest tak logiczne, jak 2 plus 2 równa się 4.
Dlatego uciec przed Bożym sądem można tylko na zasadach Bożych.
Tak.
Tylko tak. Wyłączy.
Gdy gniew będzie wylewany na ziemię, wierni będą z Panem. To jest tak logiczne, jak 2 plus 2 równa się 4. Ocaleni dzięki wierze nie są przeznaczeni na gniew, bo są ocaleni. Bo uwierzyli. Zabranie z miejsca, gdzie panoszy się zło, nie jest niczym nowym. Miało miejsce kilkakrotnie w dziejach ziemi. Bóg, jeszcze raz, bo ten wniosek już był podany, Bóg uratuje wiernych przed swoim gniewem, a nie przed nieszczęściami, jakie dzieją się na ziemi. Nie przed tym, że muszą być, ich wiara musi być poddana próbie. Nasza wiara jest wielokrotnie poddawana próbie. W taki bądź inny sposób. Jedni tak, drudzy tak. To jest temat na odrębną jeszcze lekcję, jakieś, nie wiem, przemyślenia, ale nie chcę dzisiaj wchodzić w te meandry tego, jak się czujemy, żyjąc w tym miejscu, a nie w innym. Pamiętajmy tylko, że Kościół to jest całość. Paweł mówi, że jeśli ktoś cierpi, to my mamy się modlić o niego. Bo może być tak, że my będziemy cierpieć i on się będzie wtedy za nas modlić. Więc jeżeli my nie cierpimy w danym momencie, to módlmy się o tych, którzy cierpią. Pamiętajmy, że te, które nasze przeżycia, często przechodzą inni. Przeżywają różne próby i doświadczenia, rozterki. Nasza wiara musi być wypróbowana, ale ona jest wypróbowywana teraz, póki żyjemy. Zastosowanie. Czy macie jeszcze jakieś pytania, wnioski? Czy czegoś nie wyjaśniłem? Czy coś jest niespójne w tym, co mówiłem? Czy nie zagmatwałem może czegoś za mocno? Bo też ważne jest, żeby język giętki umiał przekazać to, co pomyśli głowa. Dlatego pytam. Cisza. Albo wszystko rozumiecie, albo nie chcę wam się już pytać, zmęczeni jesteście. Albo jeszcze coś.
Rozumiem.
Zastosowanie. Czy czekasz? Na co czekasz? Dlaczego czekasz? Czego się spodziewasz? Kiedy się spodziewasz? Albo ci tu źle? A może nie czekasz, tylko mówisz, że czekasz? To ja tyle.